Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Sprawa ojca Hejmo wymaga pełnego i rzetelnego wyjaśnienia, oświadczył rzecznik Episkopatu Polski. Sam oskarżony zaprzecza świadomej współpracy z PRL-owskimi służbami. Nadamy obszerną rozmowę z ojcem Konradem Hejmo oraz już za chwilę wywiad Rafała Łącznego z księdzem Józefem Klochem. 28 kwietnia na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Konferencja Episkopatu, rzecznik wydał specjalne oświadczenie w związku z upublicznieniem informacji o tym, że ojciec Konrad Hejmo był tajnym współpracownikiem PRL. Co znajdziemy w tym oświadczeniu?
Że wiadomość ta została przyjęta z bólem i zaskoczeniem, a jednocześnie zapewnienie, że ta sprawa wymaga pełnego, rzetelnego, jasnego wyjaśnienia i to chcę podkreślić.
Czy takie oświadczenie, taki komunikat w tej sytuacji był konieczny?
Myślę, że tak, ponieważ sprawa jest ważna, istotna i należało tutaj też zabrać głos. To jest jeden z dowodów, że Kościół nie chowa głowy w piasek, ale stajemy wobec pewnych faktów i trzeba się z tymi faktami zmierzyć w prawdzie. Kościół nie unika prawdy.
Jakie byłyby oczekiwania w tej sytuacji episkopatu, może księdza rzecznika, wobec tej kwestii, jaka została wczoraj upubliczniona?
Niewątpliwie należy oczekiwać, że więcej informacji przyniesie zapowiadana przez IPN naukowa publikacja na ten temat. To jest bardzo ważne, kiedy będzie wiadomo, co, kto, gdzie i kiedy. Praktycznie nikt chyba jeszcze tych materiałów nie zgłębił, a po drugie audiatur et altera pars, czyli niech będzie wysłuchana i druga strona, co ona ma do powiedzenia. I uważam, że tutaj sąd należy na razie zawiesić, wysłuchać drugiej strony i nade wszystko zapoznać się z dokumentacją, która, jak wiadomo, jest bardzo obszerna.
Czy jest to taki swego rodzaju cios nie tylko dla Kościoła w Polsce, ale także może dla naszego jakiegoś wizerunku w Watykanie?
Jest to niewątpliwie zaskoczenie, ale jeszcze raz powtarzam, jest niezwykle cenną rzeczą to, co powie sam ojciec Konrad, mianowicie jak w ogóle doszło do tych kontaktów. Z jego wypowiedzi, które słyszałem, okazuje się, że on miał świadomość, że pewne analizy czyni dla przedstawiciela jednego z episkopatów europejskich. No więc ten wątek jest też bardzo istotny i stąd trzeba niewątpliwie jego też wysłuchać.
Moglibyśmy na sprawę trochę szerzej teraz spojrzeć, bo według danych IPN-u od 10 do 15% kapłanów współpracowało z tajnymi służbami i można się spodziewać, że może takich sytuacji nie będzie szczególnie więcej, szczególnie dużo, ale jednak będą się pojawiać. Jak Kościół powinien reagować w takiej sytuacji?
Nade wszystko powinien reagować w prawdzie i winniśmy widzieć dwie strony zagadnienia, to znaczy cały system, który został stworzony po to, żeby łamać ludzkie sumienia i inwigilować Kościół. Gdzie są dzisiaj ci ludzie, chciałem zapytać. A z drugiej strony to są właśnie ci, których sumienie zostało złamane z różnych powodów. Jakichś moralnych ich niedociągnięć, szantażu, nacisku. Trzeba brać niewątpliwie zagadnienie całościowo. Zauważmy taki przykład z Nowego Testamentu. Nic, co byłoby także i dziś niewygodne, nie zostało przekreślone. Dotarło do naszych czasów, że święty Piotr zaparł się swojego mistrza i to 3 razy, że był wśród apostołów Judasz, który za srebrniki sprzedał swojego mistrza, że czasem wśród apostołów były różnice zdań. To nie zostało zamazane, czyli Kościół wówczas, ten apostolski i dziś, stawał i powinien stawać w prawdzie i zagadnienie wyjaśniać. Nie ma innej drogi.
Czy księża biskupi przy jakiejś okazji będą dyskutować nie tylko na temat upublicznienia nazwiska osoby, która miała współpracować w latach 80. z tajnymi służbami PRL, ale także w ogóle wokół problemu?
Nie można wykluczyć, że ta kwestia będzie przedmiotem wymiany zdań w w kompetentnych gremiach kościelnych. To po pierwsze. Po drugie, wiem o szeregu prac naukowych, które już powstają na temat przeszłości Kościoła danej diecezji właśnie po 1945 roku. I tylko takim naukowym opracowaniom należałoby wierzyć. I jeszcze jedno, trzeba byłoby sprawdzać w każdym wypadku, a zwłaszcza zanim się rzuci kamieniem, czy przypadkiem duchowny, który był przepytywany przez smutnych panów, nie dał natychmiast znać swoim przełożonym kościelnym, że taka rozmowa miała miejsce. Bo takie wskazówki w wielu wypadkach były i wiem, że właśnie tak się działo. Owszem, smutni panowie przychodzili do seminarium, przychodzili na plebanie, przychodzili do kurii, przychodzili, czy też w cudzysłowie zapraszali dotyczącego, ale jednocześnie on natychmiast informował o tym fakcie swoich kościelnych przełożonych. I dlatego to nie tylko archiwa IPN-owskie są świadectwem, ale również i druga strona kościelna ma tutaj wiele do powiedzenia.
Z rzecznikiem Episkopatu Polski, księdzem Józefem Klochem, rozmawiał Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Wczoraj profesor Leon Kiera z Instytutu Pamięci Narodowej podczas konferencji prasowej w Warszawie ogłosił nazwisko współpracownika Służby Bezpieczeństwa w Rzymie, wskazując na ojca Konrada Hejmo. Nie mieliśmy okazji wczoraj rozmawiać z ojcem Konradem. Dzisiaj gościmy u niego w domu. Szczęść Boże, ojcze Konradzie.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, cóż, oskarżenie bardzo jest poważne, ale jaka jest ojca wersja wydarzeń?
To znaczy, oskarżenie jest niesamowite i w ogóle uderzające w samo, że tak powiem, serce i pracy mojej tutaj. Tym bardziej, jak się to wszystko jeszcze złoży razem z końcówką Jana Pawła II i z tym niesamowitym aplauzem całego świata, to jest tak specjalnie dobrany moment, żeby bardziej zniszczyć to, co jest najbardziej wartościowe i cenne u ludzi, to zaufanie do papieża i do wszystkich koło, którzy pracowali, a nie właściwie sama sprawa. A sama sprawa, jeżeli chodzi o ogłoszenie, co mam ogromny żal do zarządu, zwłaszcza do samego pana kierownika, dlatego że nic na ten temat nie wiedziałem. Do samego końca, nawet jak były już te pogłoski, że jakiś ksiądz tam z Watykanu jest, to nigdy nie przymierzałem do siebie, nie brałem po prostu zwyczajnie dlatego, że po prostu nie byłem świadomy żadnej współpracy z żadnym podpisem, żadnym agentem. I dlatego dopiero jak to wyszło, dopiero zacząłem szukać w przeszłości i ta przeszłość jest zwyczajna, prosta. Dlatego, że po prostu sięga do roku 80, kiedy byłem biednym studentem z Polski przysłanym najpierw do pracy, taka była idea akurat Radia Watykańskiego, tak sobie wydumał, powiedzmy, w dobrej intencji ksiądz kardynał Wyszyński, bo on mnie posłał tutaj, ewentualnie arcybiskup Dąbrowski był bezpośrednim moim kierownikiem. Ta sprawa nie wyszła, więc stworzono taką sytuację, żebym nie tracił czasu, to się zapisało jako student do Angelicum, nie mając utrzymania ani ze strony, że tak powiem, posłanych, którzy mnie posyłali kościoła, ani ze strony zakonu, bo faktycznie byłem nieprzewidziany na studia. I dlatego po prostu kazano mi pracować nad zbieraniem informacji z prasy włoskiej, z rozmaitych środków przekazu włoskich, co się mówi na temat kościoła w Polsce. Wyszyński zawsze się interesował tym, co mówią o Polakach, o kościele polskim na zachodzie. Wiedział, że nie zawsze mówią dobrze, więc dlatego chciał wiedzieć dokładnie. Równocześnie, co mówią o pontyfikacie Jana Pawła II. Był świeżo dopiero po pierwszej wizycie w Polsce, gdzie ogromny przełom potem duchowy się zainicjował wtedy. Więc dlatego rozumiem dla księdza kardynała i również dla pracowników sekretariatu episkopatu, to sprawy były ważne, co mówią. I właśnie praktycznie to ten rok 80, to ja cały czas przepracowałem nad czytaniem dzienników, tygodników, miesięczników, nad tłumaczeniem niektórych części. Z tego nawet czasem usiłowałem dać do Osservatore Romano w znaczeniu tym Polski, bo się tworzyło dopiero. a równocześnie po prostu miałem materiał, który co jakiś czas przechodził do Polski. I to było, powiedzmy, tak pisane, że po prostu ja przedstawiałem sytuację, jaka była pisana w dziennikach. Była bardzo krytyczna, na przykład czas potępienia czy odsunięcia od uczelni profesora Kinga wywołał sprzeciwy na uniwersytetach. I ja o tym z pracy pisałem po prostu. To było przeciw Janowi Pawłowi II, ale to nie było w intencji mojej, że ja występowałem przeciw Janowi Pawłowi II, tylko tak było napisane, ja relacjonowałem. I w pewnym okresie, właśnie pierwszym okresie tego 80 roku, podesłano mi znanego tutaj przyjaciela wszystkich Polaków z Niemiec, spod Kolonii, który zajmował się podobno poradnictwem, to znaczy był radcą Konferencji Episkopatu Niemieckiego. Tak było podawane tutaj, że współpracował. Księża, którzy z nim byli zaprzyjaźnieni, po prostu mnie podesłali jego, bo mówią, że on szuka takich materiałów rozmaitych tutaj, a ja właśnie akurat siedzę w tych materiałach, więc no to się mówię, to się zajmij jego rodziną, oprowadzisz po mieście, a również jak będzie chciał korzystać. I on korzystał bardzo intensywnie z moich materiałów, które były gotowe, prawie gotowe. On to przestawiał na siebie, oczywiście, co pisał, to nie wiem, we wstępie i w zakończeniu, ale zawsze wiem, bo jednak kiedyś kartka zginęła, no to oczywiście było pytanie jego postawione i jak gdyby ja odpowiadałem od razu, ja to prasa by odpowiadała, ja tylko streszczałem tą prasę, więc dlatego te wszystkie materiały teraz okazuje się, że w dużej części, czy albo w całej dostały się właśnie do IPN-u.
Proszę ojca, mówi się, że w IPN-ie są jakieś nagrania. Czy on to wszystko nagrywał, rozmowy z ojcem?
On nagrywał rozmowy z różnymi księżmi, nie tylko ze mną. Dlatego tak właśnie akurat czekałem, kiedy wyjdą jeszcze jakieś inne. Dlatego, że on jak na kolacji czy w barze, gdzieś by siedzieli pod gołym niebem, to zawsze sobie brał ten magnetofonik mały, bo mówi, że ma krótką pamięć. I była dyskusja na jakiś problem konkretny, który wtedy wyszedł. Również o pontyfikacie Jana Pawła II, czy o sytuacji kościoła we Włoszech. Także on to nagrywał całkiem otwarcie i nikt nie przypuszczał, że mu to do czegoś te kasety będą potrzebne poza własną informacją.
Czy ojciec nie przypuszczał, że taka ojca otwartość w stosunku do tego człowieka może zostać w brutalny sposób wykorzystana?
Na początku nie. Dopiero potem z czasem, kiedy ten człowiek, że tak powiem, czasem używał więcej alkoholu niż trzeba, jak był na kolacji i wracał potem taki trochę podchmielony, to wtedy czasem chwalił się. On się bardzo lubił chwalić ze znajomościami swoimi, więc znał takiego generała polskiego. Ja do tego nie przywiązywałem wagi, ale to mi dało jakieś tam takie troszeczkę odczucie, że uważać, bo nie wiadomo, on wprawdzie odżegnywał się od wszelkich służb PRL-owskich w ogóle, ale teraz dopiero ja sobie tak zacząłem kojarzyć, że mógł współpracować dla Stasi, dlatego, że w zasadzie, jeżeli tu w Niemczech był, kręcił się koło Episkopatu Niemieckiego, to wszystko jest to możliwe, że w ten sposób było to robione. Natomiast tak, to był no, człowiek jowialny, żartobliwy i w zasadzie oczywiście dużo rzeczy interesowało go. Przyjeżdżał tam raz na miesiąc, dwa razy na miesiąc, czasem potem na kilka dni i dlatego potem już z biegiem miesięcy 80 roku już byłem oszczędny i uważny, bo już unikałem, żeby mu dawać materiały, które miałem już gotowe, dlatego, że on to brał, powiedzmy, odbijał prawie seryjnie i z życzeniami, które miałem od tych księży, mi się wydawało, że po prostu jest jakiś człowiek pewny, więc dlatego specjalnie nie przykładałem do tego wagi i uwagi. Tym bardziej, że też nie uważałem, że te moje materiały mają jakąś wartość poza tymi dziennikami, bo to było robione tutaj na miejscu i z rzeczywistości, jaka była, więc dlatego potem już w 81 roku właściwie w zasadzie kontakty się skończyły, te stałe. Kiedyś tam jeszcze przyjechał. Już nie bardzo pamiętam, w którym roku jeszcze się pojawił, ale wiem, że już właściwie nie było żadnych jakichś nagrań, wymów.
Proszę ojca, czy on tylko zbierał materiały, czy może, no cóż, usiłował w jakiś sposób wymierny pomagać pielgrzymom, którymi się ojciec opiekował?
Uchodził za hojnego, że tak powiem. To od księży wiedziałem i dlatego ten ksiądz poczciwy, może też nie świadomy właśnie tego, ponieważ wiedział, że ja jestem studentem, nie mam żadnych pieniędzy, więc on tam kiedyś tak mówił, tak żartobliwie, no nie dajcie mu zginąć tutaj, bo po prostu nie miałem. I dlatego jak brał materiały, to potem ten ksiądz mi czasem dawał pieniądze. Ja tam nie wiedziałem, skąd mi to księża nieraz mi tu pomagali, właśnie łącznie ze świętym pamięci księdzem prałatem Michalskim, którego wspomnę, dlatego że rzeczywiście on mi prawie do samego końca, do śmierci, zawsze przy każdym spotkaniu coś dawał z życzliwości już, tak, ale to była taka zadawniona życzliwość wtedy, kiedy byłem rzeczywiście zupełnie na łaskę losu tutaj w Rzymie.
Proszę ojca, zostało też wczoraj powiedziane, że już był ojciec w samolocie i z tego samolotu wysiadł. Dlaczego?
Dlatego wysiadłem z samolotu, że po prostu akurat leciałem do Warszawy, bo przyjaciele mnie umówili z zarządem IPN-u, że mnie przyjmą i będę rozmawiał. I to miało być przed ogłoszeniem jeszcze. I jak na lotnisku przez komórkę dowiedziałem się, że już ogłoszenie nastąpiło, to idąc po rozum do głowy, że w takim wypadku, tym bardziej, że zostały podane do wiadomości, że ja lecę do Warszawy, po prostu wycofałem się na lotnisku w Rzymie i wróciłem z powrotem do domu, dlatego że po prostu, żeby nie robić sensacji.
Ojcze, przedstawiliśmy ojca wersję tych wydarzeń. Jak ojciec w tej chwili na to patrzy? To musiał być dla ojca potężny cios.
No to jest coś niesamowitego, dlatego że po prostu ja tak przeżyłem chorobę i śmierć Ojca Świętego. Byłem tak blisko. Od 84 roku, to mocno podkreślam, bo te wiadomości są do 81, 3, jakiś szczątek to jest. A w zasadzie 80 rok to wiem, że on był potem, trudno sobie przypomnieć kto był. To byli sporadyczni, jeżeli byli jacyś wywiadowcy, to sporadyczni i w ogóle już uważałem, unikałem jakichś zasadniczych rozmów. Natomiast dla mnie to od 1984 nie istniało nic poza pielgrzymami, poza możliwością przygarnięcia, przybliżenia do Ojca Świętego, audiencji. To wszystko, co było i z całym oddaniem i głęboką czcią i do Ojca Świętego, aż do ostatniej ucałowania ręki 2 kwietnia, kiedy byłem o 13:10 jeszcze przy żyjącym Ojcu Świętym, to jakoś... Wtedy mi się to nasunęło, że tak jak gdyby przepraszałem Ojca Świętego, również powiedziałem to zresztą głośno, za wszystkie niedociągnięcia, które zrobiliśmy tutaj, nie służąc tak, jak powinniśmy służyć Ojcu Świętemu. Ale w zasadzie mi nigdy nie przyszło na pamięć, że akurat ten 80. rok, który był poza papieskim oficjalnie, w ogóle nie byłem w tym kręgu, w ogóle byłem zwykłym, prostym studentem, że akurat tak właśnie zaważy na całej tej pracy i wysiłku i miłości lat następnych.
Czyli reasumując i tak krótko podsumowując, jak ojciec się odnosi do tych wysuwanych teraz oskarżeń?
Więc ja uważam, że komuś bardzo na tym zależało, żeby właśnie w tym momencie przysłużyć się niszczeniu tego wielkiego entuzjazmu, oddania i życzliwości całego świata do Ojca Świętego, że jednak tam coś było nie tak. Przy Ojcu Świętym, mimo że tego absolutnie nie można powiedzieć, to nie jest zgodne z prawdą i to, co było 20 ileś lat temu, to w ogóle nie miało żadnego wpływu, żadnego znaczenia i dlatego tylko współczuję tym wszystkim, którzy to dotknęło boleśnie, zwłaszcza moich najbliższych i przyjaciół i życzliwych ludzi, którym pomagałem również dotrzeć do Ojca Świętego, niech pamiętają w modlitwie.
Czyli słowem możemy stwierdzić, że żadnej świadomej współpracy z ojca strony z wywiadami nie było.
Absolutnie nie było, zwłaszcza jeżeli to chodzi o ten wywiad PRL-owski, to już byłem tak uczulony, byłem duszpasterzem akademickim, unikaliśmy, wszyscy mieli opiekunów swoich i ja się przed tym broniłem, nigdy niczego nie podpisałem, nigdzie nie szedłem na oficjalne spotkanie i dlatego uważam, że to, co zrobiono, to jest rzeczywiście ogromna krzywda i boleść, którą trzeba nosić w sobie do końca, przepraszając tych wszystkich, których to dotknęło, a przede wszystkim tych, którzy wierzyli i taki apel, niech nigdy nie tracą wiary, bo naprawdę nie było współpracy oficjalnej, urzędowej ze służbami bezpieczeństwa.
Ojcze, Bóg zapłać za tę szczerą rozmowę. Przypomnijmy, gościliśmy u wieloletniego duszpasterza Polaków w Rzymie, ojca Konrada Hejmo, dominikanina. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W czwartkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.